Transmisji na żywo, co tu się dzieje na mojej głowie. Dzisiaj porozmawiamy sobie z lekarzem, stomatologiem, dr Moniką Olejniczak. Porozmawiamy na temat stomatologii, na temat ortodoncji. Wysłaliście mnóstwo pytań, więc dzisiaj będzie takie typowe Q&A. Ja już zapraszam Monikę i lecimy z tymi pytaniami. Dlatego, że dzisiaj mamy bardzo dużo pytań i chciałabym na jak największą ilość pytań, żeby udało się uzyskać odpowiedź. Live potrwa około 45 minut do godzinki. Cześć, witaj Monika.
Cześć, witam. Teraz miałam bieg o życie, bo zobaczyłam, że mam 30% baterii, także przepraszam za lekkie opóźnienie, jeżeli takowe jest, ale chyba nie.
No dobra, Monia, powiedz coś o sobie, powiedz. Gdzie można w razie czego przyjść do ciebie i skorzystać z tych wszystkich cudowności, o których dzisiaj powiesz? Gdzie można ciebie znaleźć? I wiesz, no bo ja jestem twoją pacjentką, ale chciałabym, żebyś opowiedziała od siebie.
A więc tak, ja jestem lekarzem stomatologiem, pracuję na co dzień w klinice Unidentunion i tutaj też poznałam Iwonę, aczkolwiek Iwonę poznałam wcześniej, bo jeszcze ja wcześniej korzystałam z jej usług jako dietetyka. Na co dzień zajmujemy się leczeniem holistycznym pacjenta, od leczenia ortodontycznego przez leczenie implantologiczne, chirurgiczne i na końcu estetyczne, oraz zajmujemy się medycyną estetyczną. Nie lubię się przedstawiać, nigdy nie wiem, co powiedzieć. Także przejdźmy może do meritum, bo myślę, że twoi obserwatorzy, jak ciebie obserwują, to wiedzą dobrze,
No dobrze, to powiedz,
co robisz.
jak zdrowie zębów wpływa na zdrowie całego ciała? Bo wiesz, ja o tym mówię, ale no to ja jestem dietetykiem, tak? Mi mogą nie uwierzyć, ale powiedz, czy ty to również potwierdzasz, czy to ma znaczenie? Bo jednak statystyki są dramatyczne i pokazują, że jest duża zależność między stanem uzębienia, a na przykład takimi chorobami jak stany zapalne, jak zawały serca.
Tak,
Dlaczego tak to się dzieje?
już mówię. Tutaj, jeżeli mówimy o korelacji stanu jamy ustnej versus na przykład właśnie choroby sercowo-naczyniowe czy udary na przykład, jest to ściśle powiązane z bakteriami, które bytują w trakcie aktywnego zapalenia przyzębia. I tutaj właśnie nawet groźniejsze są nie te bakterie, które powodują u nas próchnicę, a te, które powodują stany zapalne przyzębia. Przyzębie, czyli dziąsła i struktury otaczające ząb, bo w skład przyzębia wchodzi dziąsło, ale to nie jest jednoznaczne słowo. I już wiele badań x lat temu pokazało, że te same bakterie, które bytują w kieszonkach dziąsłowych właśnie w aktywnym zapaleniu przyzębia, są znajdowane na przykład w blaszkach miażdżycowych. Dlatego to jest pierwsza korelacja. Druga korelacja, na przykład cukrzyca, w której ewidentnie pacjenci, którzy mają cukrzycę i jednocześnie mają stan aktywny zapalny w zakresie przyzębia, mają gorsze wyniki, gorszą glikemię, więcej mają skutków, tak jak copa cukrzycowa, tych negatywnych, które niesie ze sobą cukrzyca. Nawet osoby idąc dalej albo idąc wcześniej, skoro przyzębie ma wpływ na samą cukrzycę i na badania, no tak samo pewnie będzie z insulinoopornością. No bo dlaczego nie? Absolutnie na te poziomy cukrów stany zapalne przyzębia również wpływają, między innymi dlatego, że nam się zwiększa poziom białka stanu zapalnego CRP. To jest druga rzecz. Trzecia kwestia ciąży, czyli tego, jak donosimy ciążę, czy urodzimy o czasie i jakiej wagi, czy nie będzie to przypadkiem niska masa urodzeniowa, ponieważ niestety z tym problemem boryka się około 80% nawet kobiet w ciąży. Mówimy tutaj o przedwczesnych porodach i o niskiej masie urodzeniowej. I tu również mamy dużą korelację u kobiet, które te stany zapalne przyzębia mają. Taki jest plus oczywiście. Takie leczenie przyzębia możemy podjąć zawsze, w każdym momencie, nawet musimy. I to nie jest tak, że zachodzimy w ciążę. Oczywiście idealną sytuacją byłoby, w której kobieta jest idealnie przygotowana pod każdym względem do ciąży. Suplementacyjnym, zdrowotnym, zębowym i teraz stara się o dziecko, ma wszystkie stany zapalne, ogniska wyleczone i teraz nic, tylko czekać, żeby wszystko poszło dobrze. Natomiast w momencie, w którym coś ktoś przeoczył, czy to pacjentka, czy to być może lekarz. No absolutnie w trakcie ciąży też możemy leczyć zęby, też możemy leczyć zęby kanałowo, jeżeli jest taka konieczność, też możemy leczyć przy zębie i mamy dobre skutki i dobre tego efekty. Natomiast wiadomo, rentgen diagnostyka jest ograniczona w ciąży i to nas rzeczywiście ogranicza, więc fajnie, żeby to wszystko jednak pełną diagnostykę zrobić przed ciążą. To jest
Ja
kwestia,
jeszcze.
tak, to jest kwestia taka najbardziej to, od czego zaczęłaś, czyli o kwestia bakterii versus zdrowie całego ciała, ale zresztą ty jesteś tego typu pacjentem, który też widzi i wie, że zdrowie stawów i zdrowie jakby całego układu bardziej stomatognatycznego, a nie stawów, bo na przykład aktywności mięśni wpływa na zdrowie całego ciała, bo wpływa na napięcia, które są w tym ciele. Na
No to wiesz,
przykład.
to można było jeszcze bardzo dużo o tym mówić, no bo to już i kwestia i samego układu zębów, zgryzu ma wpływ na postawę, na to na przykład, czy będzie nas bolało kolano. Ale jeszcze chciałabym się zatrzymać przy tych stanach zapalnych, bo nie wiem, jakie są Twoje obserwacje, czy Polacy dbają o zęby, czy też nie dbają o zęby, ale wydaje mi się, że duża część ludzi idzie do stomatologa właśnie wtedy, kiedy już coś boli, tak? A krzywe zęby, no to taki wymysł trochę celebrycki jest, żeby mieć te zęby proste, a takie przereklamowane. Każdy chce mieć dzisiaj proste zęby, kiedyś mieli krzywe,
Wiesz co,
i był
problem
problem.
chyba zaczyna się w tym momencie właśnie, w którym pacjenci leczą pożary, a nie przygotowują fundamenty pod budowę domu. Czyli pacjenta coś boli, idzie do lekarza, lekarz zajmuje się samymi najbardziej pilnymi sprawami i później pacjent do tego lekarza znowu przez dłuższy czas nie przychodzi. I rzeczywiście bardzo trzeba pilnować tego i pamiętać, żeby poświęcić taką wizytę ze swoim stomatologiem na rozplanowanie wszystkiego, na przejrzenie przez całą diagnostykę, jakie mamy problemy i tak naprawdę co musimy zrobić, nie żeby ciągle gasić pożary co roku, co półtora, tylko żeby raz wszystko wyleczyć i mieć spokój na ładnych parę lat i żeby wyprowadzić wszystkie dysfunkcje i mieć spokój na ładnych parę lat. Dlatego może to jest dobre, może to jest niedobre, natomiast nie przyjmujemy, chyba że jest to pacjent stricte bólowy, boli pacjenta ząb i mamy właśnie taki pożar. To wtedy rzeczywiście pacjenta przyjmujemy bez wstępnej konsultacji, ale oprócz tego na takie mniej pilne procedury nie przyjmujemy w ogóle pacjentów bez wcześniejszej konsultacji, ponieważ to zawsze się później odbija czkawką, bo pacjent myśli, że okej, okay, poszedłem do tej kliniki, zapłaciłem dużo pieniędzy za tego zęba i jest wszystko okej, okay, no ale musimy mieć plan leczenia i tak naprawdę pomysł na to, co będziemy robić z tym pacjentem, żeby wyzwolić go z tych problemów, które ma.
Ja dostałam mnóstwo pytań, kiedy zrobiłam okienko o leczenie kanałowe. Jeszcze sobie do niego przejdziemy, ale ja mam takie poczucie, że jeżeli dochodzi już do leczenia kanałowego, tu mi wyprowadź mnie, jeżeli się mylę, jeżeli dochodzi do leczenia kanałowego, to znaczy, że my trochę za długo chodziliśmy z tym, co się działo, tak, w jamie ustnej. To nie jest tak, że ząb się zepsuł od razu do korzenia. Czy można było temu zapobiec? Czy można coś zrobić, żeby w ogóle nie było takich dylematów jak leczenie kanałowe? Kiedy my powinniśmy chodzić do tego stomatologa?
Wiesz
Mówisz
co?
tak.
Już tłumaczę. Przede wszystkim przyczyn leczenia kanałowego, konieczności wykonania leczenia kanałowego jest kilka. I to nie jest zawsze tylko i wyłącznie próchnica, może być na przykład uraz. W szczególności dzieci w wieku rozwojowym, które często upadają, mają te zęby często jeszcze nie do końca dotworzone, niestety są narażone na tego typu urazy, ale nie tylko, bo pacjenci, którzy biją się czasami po nocach albo jeżdżą na rowerach, uprawiają sporty ekstremalne, też niestety są na to narażeni. No i tutaj mamy przykład urazu, który może spowodować obmarcie miazgi i konieczność leczenia kanałowego. Natomiast zdecydowana większość pacjentów to są pacjenci, którzy rzeczywiście wcześniej w tym zębie mieli ogniska próchnicy głębokiej, która spowodowała później stan zapalny miazgi i którego wynikiem ostatecznie było leczenie kanałowe. No i rzeczywiście, na pewno osoby, które idealnie dbają o higienę, często, może nie często, ale regularnie stawiają się na higienizacjach, regularnie stawiają się na przeglądach i regularnie te zęby leczą trzeba podkreślić też oczywiście konkretnego lekarza, no bo jak w każdym zawodzie, w twoim też, ja też wielu dietetyków wcześniej odwiedzałam, jedni byli wspaniali, a niektórzy niestety nie. Więc i dalej miałam insulinooporność. W związku z tym, tak, to na pewno jest kwestia przeoczenia pewnych rzeczy. Oczywiście kwestia diety jest tu bardzo ważna, bo musimy pamiętać, że za próchnicę odpowiedzialna jest, są powiedzmy bakterie, które rozpuszczają nam żkliwo, ale ta bytność tych bakterii jest skorelowana bardzo mocno z tym, co jemy. I z tym tak naprawdę, czy ta dieta jest bogata w węglowodany, czy jest uboga w węglowodany. I tu też mamy wyniki badań, które pokazują, że w diecie bogatej w węglowodany, w szczególności te proste, gdzie mamy dużo zboża, które jest jak taka mordoklejka, brzydko mówiąc, bo też wszyscy możemy sobie wyobrazić, jak zjemy sobie bułeczkę drożdżową, jak ona piękna, mamy potrafi oblepić zęby. I nie każdy później idzie sobie później wypłukać, przepłukać wodą, czy umyć. No to niestety u takich osób ta tendencja do próchnicy jest niestety większa. Mamy też oczywiście tendencje genetyczne. I u jednych pacjentów z identyczną higieną, identyczną dietą, po prostu ta skłonność do próchnicy będzie większa. Natomiast jeżeli higiena jest idealna, no to na pewno unikamy stwierdzeń pod tytułem zęby poleciały mi po ciąży, bo to jest nagminne, jak pacjenci czasami tłumaczą sobie, oczywiście sama ciąża może wpływać na pogorszenie się stanu jamy ustnej, na przykład przez zapalenie ciążowe dziąseł, które na przykład pogarsza nam możliwość zmywania pewnych części zębów, ale to nie jest tak, że było super, przyszła ciąża i nam zabrała 5 zębów czy 3, to tak to nie działa na pewno.
No dobrze, a mogłabyś tutaj powiedzieć coś o tym, jak w takim razie naturalnie wzmocnić te zęby, bo wiesz, ja spotykam się z tym, że, no, tak jak mówi się, jak w alkoholizmie czasami, ktoś mówi, pił całe życie i zmarł, bo po prostu, nie wiem, potknął się i uderzył o ziemię, a nie z powodu marskości wątroby, więc dlaczego mam nie pić, skoro nie każdy, kto pije, to umiera, więc znam osoby, które jedzą słodycze, nie myją zębów, nie odkładają się kamień na zęby, nie psują im się zęby, a są takie osoby, które myją te zęby, dbają, nitkują, irygują, chodzą regularnie do stomatologa, a zęby im się psują od wewnątrz, czyli nic nie widać na zewnątrz, tak?
Znaczy,
W
wiesz
jaki
co?
sposób można
Nie,
zadbać?
no
To są
właśnie,
oczywiste rzeczy.
nie ma czegoś takiego jak psucie się zębów od wewnątrz. To znaczy, są oczywiście resorpcje i tak dalej, to są takie bardzo marginalne, rzadkie przypadki. Zęby zawsze się psują od zewnątrz, tylko jest to może nie do końca zauważalne, bo ta bliska próchnica czasami są bardzo mocno pochowane, na przykład w punktach stycznych i tego nie widać tak od razu dla przeciętnego. Nawet ja bym sobie być może nie potrafiła sama zdiagnozować próchnicy na pierwszy rzut oka, która się gdzieś tam z tyłu między 6 a 7 górą na przykład wytwarza. Natomiast mówię, jak gdybym była Kowalskim i patrzyła się w lusterkę oczywiście, a nie miała do tego całą możliwość diagnostyki w tym kierunku. Natomiast bardzo ważne jest, żeby zacząć od podstaw, czyli od diety i od jakości tej naszej kości, naszych zębów, czyli od witaminy D3. Bo witamina D3 wpływa na metabolizm wapnia i tego, w jakim stopniu mamy wysycone te kości wapniem i jak w związku z tym też, jakie zęby mamy odporne na działanie tych patogennych bakterii. Więc zawsze zaczynam od podstaw. Oczywiście życie nie jest takie piękne i to nie jest tak, że każda osoba suplementująca się witaminą D3 ma o to robione zadanie i nie będzie mieć na pewno próchnicy, ale to jest jeden z czynników, z tych cegiełek do budowy domu, który jest bardzo ważny i który na pewno wpływa pozytywnie na właśnie tego typu zjawiska. W szczególności, jeżeli pacjent ma właśnie tendencje do tego i wiesz, też mówimy o tendencjach, ale oprócz tego też o po prostu zdolnościach manualnych niektórych pacjentów. Ja myślałam kiedyś, że to jest oczywiste, że każdy ma podobne zdolności manualne, jeżeli chodzi o na przykład nitkowanie zębów. To jest oczywista rzecz, że wkładasz nitkę i nitkujesz od siódemki do siódemki. Ale wraz z latami, w których pracuję z pacjentami, widzę, że to nie jest takie oczywiste i niektórzy pacjenci potrzebują jednak instruktażu i ćwiczeń po to, żeby nauczyć się pewnych czynności i żeby wykonywać je poprawnie. No bo wiesz, można szczotkować i szczotkować. I to nie znaczy, że się to wyszczotkuje i wymyje całe zęby z płytki w sposób poprawny. Przepraszam, mogę was przeprosić? Ja muszę tylko nos wydmuchać, bo strasznie mi. Tutaj to też
To
tak.
ja jeszcze może to w tym czasie dodam od siebie też, a propos wzmacniania zębów, bo powiedziałaś na temat witaminy D3, a bardzo dużo mówi się również na temat takiego paradoksu jak witamina D3 i wapń, że osoby, które suplementują duże dawki witaminy D3, mogą paradoksalnie mieć niedobór wapnia, bo ten wapń po prostu będzie wypłukiwany. Więc tutaj jest ważne, żeby to połączyć. Wapń, magnez, witamina D3, K2. Tutaj dobrze jest korzystać z pomocy osoby, która potrafi ułożyć taką dedykowaną suplementację, bo też to wszystko zależy od tego, jak ktoś się odżywia. Są osoby, które przechodzą w 100% na przykład na dietę karniwora, tak, ograniczają węglowodany, ale już są takimi wiekowymi osobami, na przykład dojrzałymi, że tak powiem. No i zaczyna się usuwanie jakby tego wapnia z organizmu, nawet też i pod wpływem stanów zapalnych, no to może się okazać, że potrzebny będzie dowóz wapnia do organizmu, tak? Bo ktoś nie pije ani wody wysoce zmineralizowanej, pije kawę, która może zwiększyć wypłukiwanie, nie spożywa nabiału, bo ma na przykład jakąś alergię. Więc tutaj na pewno dobrze jest to ocenić, wypytać taką osobę, w jaki sposób się odżywia, żeby sprawdzić, czy tych kluczowych składników do budowy zębów nam nie brakuje. I też dość ważną witaminą w kontekście budowy naszego mocznego kości, to jest witamina A w postaci retinolu, o czym też mało osób pamięta, no ale jak tu będziemy sobie przyjmować tran, czy będziemy spożywać wątróbkę, to sprawa załatwiona. Także z tą dietą to jest tak, powiedziałabym, bardziej złożone, nie? To trzeba wypytać, ale wydaje mi się, że ty jako stomatolog z taką głową, że mi się tu w ekranie nie mieści i z takim podejściem do pacjenta, że ty o takie rzeczy pytasz, tak?
Pytam się i zresztą na konsultacjach, czy nawet w trakcie, jak pacjenci gubią te rozpiski, niestety, ja ciągle o tym przypominam, o właśnie suplementacji, pytam się o poziomy D3, pytam się o to, czy pacjent przypadkiem nie jest co roku na antybiotyku i w ogóle zapomina o kwestii probiotykoterapii. Ja też wiem, że kwestia leczenia pacjenta, gdy pacjent przychodzi pod opiekę jakiegoś lekarza, jest to troszeczkę przyjęcie takiej odpowiedzialności. Ja nie mówię za wszystkiego jednostki chorobowe, ale za to, żeby jestem w końcu lekarzem, nie tylko dentystą, ale śmieję się, z Vegas, no nieważne, że jeden był tylko dentystą, ciągle mówi, że jest tylko dentystą, a później przypominał, że on jest tylko dentystą, nie będzie pomagał ratować życie. Natomiast kwestia jednak zadbania o to, żeby pacjent był świadomy, jest bardzo ważna i leży po naszej stronie, żeby mieć świadomość, jakie objawy, co nam powodują. Bo jeżeli pacjent zgłasza się do mnie z bólami napięciowymi, w zakresie mięśni skroniowych, z wielkimi przyrośniętymi żwaczami, ze startymi zębami, z dużą nadwrażliwością i wiem, że będę pacjenta leczyła w tym kierunku i jest to kwestia bruksizmu, kwestia starć, duży plan leczenia tak naprawdę, który składa się z kilku etapów, no to nie zapytanie o to, jak pacjent sypia, o której chodzi spać, czy nie ćwiczy przypadkiem codziennie o 22, bo mamy siłownie całodobowe, no jest bardzo ważne, bo ja mogę się dwoić i troić, zrobię piękne odbudowy, przyleczę pacjenta ortodontycznie, a na koniec pacjent przyjdzie i powie, że wszystko jest bez sensu, bo on dalej zaciska, zgrzyta zębami, a okazuje się właśnie, że dieta bogata w cukry, które ciągle powodują wystrzały energetyczne, że tak powiem, albo później spadki. Dieta P6, ale jeszcze później kwestia całego lifestyle'u, czyli Netflix do godziny 23, niespokojny sen. Ja sama po sobie widzę, ostatnio od 2 tygodni mam jakiś problem z tym, żeby nie zajrzeć do telefonu przed pójściem spać i zauważyłam już, że wystarczy naprawdę ta nawet godzina gdzieś tam pobudzania się, tutaj jakiś SMS, tutaj jakaś rolka. Ja zawsze kładę się spać i po 2 minutach zawsze zasypiam, od razu. Natomiast ostatnio kładę się, mówię, o matko, ale wciągnął mnie Instagram, byłam godzinę przed telefonem. Kładę się spać, no i oczy jak 5 zł i nie mogę zasnąć. Ja myślę, wow, no to
Jest
jak
tylko
ludzie tak
budynek.
codziennie robią i jak tak żyją w ogóle, to jest przerąbane, no bo to w ogóle nie ma żadnej regeneracji. Więc ja sama na sobie jakby też to widzę. Oczywiście mamy te okulary blokujące światło niebieskie, które nam zmniejszają też to bodźcowanie z tej strony. No ale dalej to jest scrollowanie, to są migające jakieś obrazy. Teraz mamy przecież w tą stronę coraz większy rozwój. Czy na przykład Sebastian Kilichowski wprowadził, czy polski, czy dystrybuje, nie wiem. Natomiast te żarówki, które to miganie takie redukują, bo nie wiem, czy niektórzy wiedzą, nam tak żarówka świeci się stale, nie musi nam tak jawnie migać. Ona nam miga, ale w sposób niezauważalny przez nasze ludzkie oko. I to też nas pobudza podobno.
No tak. Teraz jak się śledzimy do wieczora, to faktycznie ja też często powtarzam, dieta niskoinformacyjna, bo jednak nadmiar tych informacji będzie wpływać na nasz organizm. Możemy myśleć, że się nie stresujemy. To, o czym ostatnio często mówię, że my możemy leżeć myśląc, że się relaksujemy, a tak naprawdę się stresujemy, bo tętno spoczynkowe nasze jest na tyle wysokie, że nasz organizm myśli, że on jest dalej w biegu, że on dalej coś analizuje, że on coś dalej robi. Nawet jak Netflix oglądamy, jest to film, który nas angażuje, to nasz układ nerwowy cały czas funkcjonuje, cały czas jest w pobudzeniu, tak? I ciężko to wypisz, i to nawet nie da się magnezu łyknąć, żeby on zadziałał, bo to, co mówię, jeżeli psujesz swój organizm poprzez określone działanie, to nawet suplementy nie są w stanie ci pomóc, żeby zniwelować to, co zostało zrobione. No dobrze, to powiedz jeszcze, żebyśmy tak tą higienę jakby tutaj podsumowały. Jak często i kiedy do stomatologa? Jak często i kiedy myć zęby, nitkować, irygować i chodzić do higienistki? Bo wiesz, jak zrobiłam ankietę na temat higienizacji, to się dowiedziałam, że ponad 50% osób nigdy nie było na higienizacji.
Proszę. Wiesz co, no właśnie wydaje mi się czasami, że może troszeczkę żyję w takiej bańce, bo jednak nie pracuję w kilku ośrodkach, tylko w jednym miejscu i to grono pacjentów, które do mnie trafia, zawsze już jest trochę przygotowane przez właśnie higienistkę i jak zaczynamy pracę, to dużą część jakby mam troszeczkę już pracę odrobionej przez moich kolegów i koleżanki, natomiast rzeczywiście no ten problem jest spory i ludzie nie wiedzą, że to jest problem, a to jest problem, bo prowadzi nam później do szeregu różnych większych, gorszych skutków dla zdrowia, tak. Więc jeżeli chodzi o kwestie higieny domowej, od tego trzeba zacząć, bo to jest podstawa podstaw. Możemy chodzić co 2 miesiące na higienizację, jeżeli nie dbamy ostatecznie o higienę w domu, no to i tak będziemy mieć problem i tak. A więc szczotkowanie szczoteczką najlepiej miękką, nie twardą, nie średnio twardą, ponieważ pacjenci mają z takimi szczoteczkami tendencję do tego, żeby podrażniać sobie dziąsła i powodować recesję, ubytki psikowe, także z tych twardych szczoteczek rezygnujemy. Czy jest to szczoteczka soniczna, elektryczna czy manualna?
Zatrzymajmy się tutaj, bo jednak wiesz, cały czas panuje takie przekonanie, że miękką szczotką nie umyjesz zęba, tak? No bo jeżeli jest nalot jakiś, coś tam się robi, to jak miękką szczotką? Jakbyś mogła tu się jeszcze zatrzymać? Dlaczego te miękkie
szczotki? Absolutnie,
koncepcja
tak, absolutnie.
Wydziąca, tak?
Jak mamy już na przykład kamień, to żadną szczoteczką, czy twardą, czy średnio twardą, czy miękką, tego sami się tego nie pozbędziemy. Natomiast absolutnie miękka szczoteczka i to ruchami naprawdę nie wymiatającymi, ale nie trzeba absolutnie nawet dociskać tych szczoteczek do zębów, absolutnie sobie jesteśmy w stanie z tym poradzić i to jest tylko i wyłącznie takie bardzo subiektywne odczucie pacjentów, którzy przechodzą z twardych szczoteczek na miękkie. Ja myję zęby tylko i wyłącznie miękką szczoteczką, jak gdzieś zapomnę szczoteczki, nie wiem, na wakacje może kupić taką drogeryjną gdzieś, gdzie nie mają większego wyboru, no to bardzo widzę, jak mocno moje dziąsła na przykład inaczej odczuwają taką miękką szczoteczkę, ponieważ tą miękką możemy również masować te dziąsła. Też zwiększamy również tam ukrwienie i to jest dodatkowy aspekt. Taką twardą szczoteczką tego już nie możemy zrobić, bo będziemy sobie traumatyzować tą okolicę. Kwestia kolejna to jest kwestia nitkowania, bardzo ważna, ponieważ szczoteczka sobie nie wyczyścimy i nie dojdziemy do punktów stycznych i do miejsc pomiędzy zębami. I tu również irygator nam niestety nie załatwi sprawy. Oczywiście teraz o nim opowiem, bo to też jest bardzo przydatne urządzenie i zawsze je polecam pacjentom, żeby było jak uzupełnienie naszej higieny, ale ta szczoteczka i ta nitka to jest taki must have. I to nitkowanie, zdaję sobie sprawę, że oczywiście idealnie by było, gdybyśmy nitkowali codziennie. Wiem, że jest to ciężkie do zaimplementowania przez wielu ludzi, więc gdyby to nitkowanie uskuteczniać chociaż te 3 razy 4 w tygodniu, to naprawdę byłoby już według mnie naprawdę bardzo dobrze. Kropka. Bardzo dobrze. kwestia irygatora, jeżeli mamy w szczególności, jeżeli mamy założony aparat ortodontyczny, jeżeli mamy mosty, uzupełnienia na implantach, jest to bardzo pomocne. Albo na przykład mamy problemy z przyzębiem i te dziąsła nam się troszeczkę obniżyły i mamy te przestrzenie troszeczkę bardziej dostępne, to oczywiście dla tych pacjentów szczególnie, ale oczywiście dla wszystkich pacjentów taki irygator jak uzupełnienie będzie bardzo na plus. Natomiast idąc dalej, czyli higienizacje już profesjonalne, to wszystko zależy od tendencji pacjenta i tego, rzeczywiście w jakim stopniu ten kamień się nam odkłada. Bo zaraz powiem, co to jest kamień, dlaczego jednym się odkłada szybciej, drugim wolniej. Natomiast u takich osób, które mają gdzieś tam problemy z jakby utrzymaniem w czystości zębów, no to te co 3 miesiące higienizacje na pewno będą wskazane. Natomiast w przypadku osób, które nie mają większych problemów, myślę, że taka higienizacja raz na pół roku to jest coś, co powinno wystarczyć absolutnie. Dlaczego? Bo to było pytanie wcześniej, kwestia kamienia. Co to jest kamień? Kamień jest to nic innego jak zmineralizowana płytka nazębna. To nie jest coś, co nam się odkłada nagle i przylepia i kamień się przylepił do zęba i już mamy problem. To jest wynik tego, że w tym miejscu przez kilka dni nie była wymyta płytka nazębna. To jest płytka, która pobiera z sesliny sole i się nam utwardza. W związku z tym jak ktoś mówi, że myje idealnie i szczotkuje idealnie, a ma ciągle dużo kamienia, no to nieprawda, ponieważ jakoś ta płytka musiała tam być przez x dni. Oczywiście u jednych pacjentów to się zadzieje szybciej, u innych wolniej. I to nie jest niestety, że to nie jest fair i tu też to ten aspekt fair nie jest, ponieważ jedni mogą nie wymywać te... oczywiście mówimy tutaj, nie mówię tutaj, że te zęby są brudne, niedoczyszczone, bo są pacjenci, którzy, i to jest ich spora część, którzy mają idealną higienę, wszystko jest super, a gdzieś na dolnych, z tyłu, od tyłu na przestrzeniach mniej dostępnych ten kamień się nam tam powstaje, może nie osadza, bo to wprowadza w błąd, no ale jednak ta płytka wcześniej tam była, więc to kwestia po prostu pilnowania tego, żeby wszędzie sobie tą szczoteczką domywać od wewnątrz i pilnowania tego aspektu.
A znasz może jakieś badania w tej kwestii? Dlaczego jednym osobom się szybciej odkłada płytka, czy tam osadza, czy tworzy, a innym wolniej? Bo wiesz, spotykam się z tym, że jak mówiłam o higienizacji, to były takie osoby, które się chwaliły, a mnie się nigdy nie tworzy, pomimo tego, że niezbyt dobrze szczotkuję zęby.
Jeszcze to jest dieta. To jest właśnie ta dieta i kwestia też nawodnienia bardzo ważna, ponieważ pacjenci, którzy piją mało wody, mają też inną jakość śliny. Ta ślina u pacjentów, których ta dieta jest uboga w dużą ilość płynów, ta ślina jest taka pienista, ciągnąca się. Ona nam nie wymywa samoczynnie tych resztek pokarmowych, które co to się dzieje u pacjentów, gdy to nawodnienie rzeczywiście jest na dobrym poziomie bądź wyższym. To samo kwestia diety, jak pacjent je drożdżuje, penę i chleb, nawet ziarniste, wiem, że ziarniste chleb nie jest zdrowy, ale chleb, który, no nie wiem, żytni, który i tak jest mokry, i tak gdzieś tam wchodzi i te zęby nam bardziej oblepia, brzydko mówiąc, no to u tych pacjentów niestety to dzieje się szybciej niż u pacjentów, którzy są na przykład na dietach odzwierzęcych czy low carbowych i piją dużo wody.
Wiesz co, ja myślę, że ja zaproszę jeszcze tutaj na live'a higienistkę następnym razem, bo widzę, że jest mnóstwo pytań na temat szczoteczek, irygatorów, nitkowania, a ja bym chciała przejść do dalszych tematów i tak właśnie
zapisałam. Odnośnie irygatora też, bo też miałam takie pytanie, czy irygator załatwi sprawę, to nie pamiętam tego pytania, natomiast trzeba pamiętać, że irygatorem też można sobie zrobić krzywdę. To jest wspaniałe urządzenie, używane w sposób poprawny, natomiast bardzo ważne jest, w którą stronę skierować tą dyszę i strumień wody, bo jeżeli sobie odkręcimy na duże częstotliwości, na maksa, że tak powiem, pokrętło i będziemy kierować tą dyszę na przykład w kierunku dodziąsławym, to sobie możemy niestety bardzo zrobić krzywdę i spowodować duże problemy z przyzębiem, więc zawsze jak już użytkujemy irygator, to na pewno dysza prostopadle bądź w ten sposób i nie na najwyższe raczej moce.
I jeszcze jakbyś powiedziała, bo na to pytanie nie odpowiedziałaś, jak często do stomatologa? Wiesz, ktoś zagląda sobie do buzi i no, wszystko jest w porządku, to co powiedziałaś, no nie rozpoznam, tak, problemu. Jak często powinniśmy chodzić, by sprawdzić, czy między szóstką a siódemką coś tam się nie zadziewa?
Wiesz co, zobaczyłam komentarz o goździkach, też do niego odniesiemy, natomiast kwestia też uwarunkowań tego, jak rzeczywiście, czy pacjent jest z grupy wysokiego ryzyka, czy z grupy niskiego ryzyka, bo są pacjenci, których widuje, załóżmy regularnie w trakcie leczenia ortodontycznego i później rzeczywiście te kontrole troszeczkę wydłużam. I może leczenie ortodontyczne to jest zły przykład, bo tu widzimy się na kontrolach retencji. Natomiast jeżeli pacjent nie ma problemów zgoła większych z nowymi ogniskami próchnicy, jest to pacjent, który dba bardzo o higienę, to raz na 10 miesięcy, raz do roku pacjentów widuje. Natomiast jeżeli pacjent rzeczywiście tych wypełnień ma sporo i z tą higieną jest różnie, i to raz na pół roku się widzimy.
A co chciałaś
Kwestia
dodać o
goździków.
goździkach?
Tak, bo goździki mają działanie antybakteryjne, dlatego być może w krajach arabskich je żują. I to w ogóle dlatego też wiele mam na przykład na gardło tych sprayów z goździkami, bo działają antyseptycznie. O, właśnie pani, moja pacjentka, tu widzę.
Jakbyś jeszcze
Tak.
mogła powiedzieć ostatnie takie pytanie, a później, tak jak mówię, umówię się z higienistką, bo wy macie genialne higienistki, które do was, jak się przychodzi, po prostu to ta higienistka godzinami opowiada tam, jak szczotkować zęby, co używać. To jest niesamowite i ja myślę, że to spokojnie jest lek na kolejną godzinę. Ale jakbyś mogła powiedzieć, bo ja myślę, że część osób w ogóle nie rozróżnia stomatolog a higienistka. Tak samo jak ludzie nie rozróżniają informatyk a programista. To są zupełnie inne zawody i no właśnie, jakbyś mogła powiedzieć, jaka jest rola tej i tej osoby?
Higienistka jest to zawód, to są oczywiście dziewczyny bądź mężczyźni odpowiednio przeszkolone po konkretnych studiach w tym kierunku, natomiast w szkołach policjalnych i tak dalej. Natomiast jest to osoba, która może samodzielnie pracować z pacjentem, wykonywać wszelkie procedury związane z utrzymywaniem higieny w jamie ustnej, takie jak scaling, piaskowanie, polerowanie zębów i tak dalej, i tak dalej. I takie osoby rzeczywiście widujemy niezależnie od tego, jak widujemy lekarza. Oczywiście te osoby ze sobą zazwyczaj w jednym gabinecie współpracują i jedna profesja odsyła do drugiej, jeżeli widzi jakiś problem. Natomiast na pewno higienistka to nie stomatolog, to nie higienistka, stomatolog już te zęby leczy, natomiast higienistka bierze udział bardzo często, na przykład w leczeniu przyzębia, ponieważ leczenie przyzębia to jest praca u podstaw, znowu higiena i usuwanie kamieni. Kamienie, kamienia regularnie. Też oczywiście wszystko jest zależne od tego, jak mocno jest to wszystko rozwinięte, bo jeżeli mamy mocne kamienie podziąsłowe, to już kierujemy pacjenta do lekarza, na przykład na kiretaż. Więc absolutnie są to dwie osoby niezależne, które są współpracują w gabinecie stomatologicznym, żeby pacjent był zaopiekowany jak najbardziej.
No dobrze, to przejdźmy do teraz takiego bardzo gorącego tematu, jakim jest leczenie kanałowe. I tu bym chciała powiedzieć, zapytać, jaka jest prawda na temat leczenia kanałowego?
Wiesz co, zaczęło się wszystko od, znaczy wszystko. Myślę, że dużym triggerem w społeczeństwie był dokument na Netflixie, Root Canal Treatment albo The Root, coś z korzeniem i z kanałem na pewno było w tytule, w którym pacjent, no jakaś tam osoba miała szereg różnych problemów zdrowotnych, żaden lekarz od neurologa, przez chirurga, dermatologa, no nikt nie wiedział, jak temu pacjentowi pomóc i ostatecznie suma summarum usunięcie zęba, który był leczony kanałowo, dało ulgę i wszystkie te problemy, już nie pamiętam, ale to oglądałam 6 lat temu, zniknęły. No i teraz każdy strasznie sobie leczenie kanałowe jako ze źródłem potencjalnych problemów zdrowotnych wszelakich. No i rzeczywiście tutaj nic nie jest czarno-białe, ponieważ to nie jest tak, że każda kanałówka jest zła i każdą kanałówkę trzeba na pewno, każdy ząb leczony kanałowo trzeba usuwać, ponieważ wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest ten ząb, w jakim stanie jest kość wokół tego zęba. Mamy często pacjentów, którzy mają na przykład 8 kanałówek, 9, 10. No i jak? I teraz usuwamy 10 zębów, to jest czasami to są niebotyczne koszty dla pacjentów, bo teraz trzeba zainwestować w implanty, w koronę na implantach. To są już dziesiątki, setki tysięcy złotych czasami przy dużych naprawdę brakach i to jest zupełnie niepotrzebne, jeżeli to leczenie kanałowe jest wykonane w sposób poprawne. I to jest bardzo ważny clue. Jeżeli już mamy kanałówkę, jeżeli, no niestety, zawsze oczywiście zdrowy nasz ząb jest lepszy niż leczenie kanałowe. To jest z pewnością. Zawsze bardzo jest mi przykro, jak niestety któryś z pacjentów okazuje się, że musi ząb leczyć kanałowo, bo to nie jest nic fajnego. Bo jest to jednak już ząb, który będzie gorzej rokował, będzie bardziej skłonny. W pierwszej kolejności pacjent może jego stracić w przyszłości niż zęby żywe obok. Natomiast trzeba wiedzieć, czy ten ząb jest leczony prawidłowo, do samego szczytu, czy był on leczony pod mikroskopem i lekarz odnalazł wszystkie kanały, bo ponieważ często mamy bardzo atypowe schematy przebiegów kanałów i często wydaje nam się, że leczenie kanałowe jest wykonane poprawnie, a okazuje się po jakimś czasie, że są dolegliwości bólowe i tam jest nieodnaleziony jakiś kanał. Więc tutaj praca pod mikroskopem jest na pewno dużym plusem. No i to jest właśnie to. To druga rzecz, to jest kwestia w ogóle, jaki to jest pacjent. Czy jest to pacjent w ogóle problemowy, jeżeli chodzi o ogólne zdrowie? Bo jeżeli miałabym na pacjenta onkologicznego albo pacjenta, który ma ciężką chorobę autoimmunologiczną, nie wiem, stwardnienie rozsiane, no jest dużo tych chorób o podłożu autoimmunologicznym, no to na pewno u takiego pacjenta bym się zastanowiła dwa razy, czy taki ząb zostawiać. Bo tutaj jednak gra jest warta innej świeczki. Nie mogę się wysłać, przepraszam, ale wiecie, o co mi chodzi. Natomiast jeżeli pacjent jest ogólnie zdrowy, nie ma większych problemów zdrowotnych, gdzie w grę wchodzi układ odpornościowy, no to absolutnie, jeżeli kanałówka jest dobrze wykonana, to ja bym ją absolutnie zostawiła. Są też zęby, które nie nadają się do powtórnego leczenia kanałowego, ponieważ zmiana jest na przykład tak duża, mamy już zniszczenie i kości, i zęba, perforacje i tutaj rzeczywiście takie zęby prędzej bym usuwała i kwalifikowała do usunięcia niż zęby na przykład po urazach, które są idealnie niezłamane, mamy delikatne wejście endodontyczne, ząb jest do leczenia, przeleczony kanał w sposób poprawny, no to absolutnie takiego zęba bym nie usuwała.
No tutaj powiedziałaś bardzo ważną rzecz, bo nie podeszłaś do tematu zero-jedynkowo. I ja znam te wszystkie dokumenty dotyczące leczenia kanałowego, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że to było kiedyś, kiedy nie było jeszcze tak zaawansowanej technologii leczenia tych zębów. I były takie doświadczenia, że te zęby się tam wyciągało, wszczepiało pod skórę, ktoś tam umarł. Też musimy wziąć pod uwagę, że no, miejscem zęba jest jama ustna, a nie skóra, tak? I wszczepianie sobie bakterii z jamy ustnej pod skórę może się skończyć śmiertelnie, więc to też nie jest dobry pomysł. To tak jakby napluć do otwartej rany, a co innego napluć komuś do buzi, nie?
Tak, wiesz co, to jest też to, że oczywiście mamy teraz cały aspekt tej stomatologii biologicznej. Ja jestem bardzo otwarta zawsze na wszelakie tego typu jakby biorące kwestie też naturalnego odgałęzienia medycyny konwencjonalnej. Natomiast trzeba zawsze patrzeć przez pryzmat jakby danego pacjenta, bo rzeczywiście jeżeli ząb jest... Miałam na przykład pacjentkę, która przyjechała do mnie na konsultację po to, żeby zęba usunąć. Miała dwa zęby leczone kanałowo, ciągle stan zapalny tam i była przekonana, bo się naczytała, że to trzeba pousuwać. Natomiast ja widzę, że te zęby są bardzo ładnie przeleczone kanałowo, wszystko jest super, ale odbudowa na tych zębach jest już pozostawiająca wiele do życzenia. Jest nieszczelna, z nawisami i rzeczywiście to ta odbudowa na tych zębach powoduje te problemy zapalne, a nie sam ząb leczony kanałowo, więc też trzeba to rozróżnić.
No to jest bardzo ważne, tak. Czyli specjalista, który popatrzy holistycznie, a nie tylko przez pryzmat ząb leczony kanałowo, no bo usunięcie takich zębów rokuje problemy i zaraz sobie do tego przejdziemy, ale ja słyszałam też o przypadku takiej osoby właśnie, która była zdrowa, miała 5 zębów leczonych kanałowo i po prostu sobie je wszystkie pousuwała. No to jest moim zdaniem bardzo traumatyzujące dla organizmu, dla szczęki, dla zęby, dla kości i tak dalej. I, no i też cały proces później przywracania tego zgryzu, no to jest ogromny stan zapalny. I ta osoba właśnie naczytała się bardzo dużo, no a później się okazało, że w sumie ona nie miała żadnych chorób i może wcale nie było powodów, dla których miały być te zęby usuwane.
Jest,
tak?
I kolejna rzecz. nawet badania, czyli jeżeli rzeczywiście podejrzewamy, że dany ząb nam sieje i że jest to kanałówka, której chcemy się pozbyć, to mamy przecież cały panel interleukin do zbadania, CRP i zobaczenia, czy rzeczywiście jakiś stan zapalny w organizmie jest. I na początku odesłałabym do dietetyka i do pozbycia się wszelkich stanów zapalnych w jelitach, z tytułu diety, z tytułu pasożytów, jeżeli dalej ten stan zapalny nie będzie znikał i już mamy naprawdę wszystkie kwestie inne dietetyczne wyprowadzone. I to jest bardzo ważne, bo tu znowu odesłanie do dietetyka, no to nie jest, niestety trzeba znaleźć kogoś, kto jak Iwona, jak jest takich parę nazwisk w Polsce, niestety nie paręset, do którego trzeba się udać, żeby zbadać konkretne rzeczy, ale całe szczęście mamy Instagram. Jak ja miałam swoje problemy zdrowotne, które wykiełkowały tuż przed studiami, to nie było tej wiedzy tak wyciągnięcie ręki. Jeśli jakieś, pamiętam, do Mauricza na jakieś szkolenie pojechałam, jedno, drugie, ale czy do Poznania tego Vita Immun, ale człowiek naprawdę trochę był pogubiony w tej wiedzy, bo to nie było takie oczywiste wszystko. Natomiast teraz takie live'y, takie mamy tutaj naprawdę sporo mądrych osób, które się dzielą wiedzą na co dzień i tutaj samemu można już bardzo mocno poszperać i pierwsze rzeczy sobie powykrywać. Krywać i później się zgłosić z konkretnymi już rzeczami do osoby, która dalej pokieruje.
Ja też jeszcze chciałam podkreślić, bo tutaj padają różne pytania, takie często dość indywidualne. Po przeszczepie powinno się leczyć, lecząc ząb kanałowo usunąć, czy leczyć kanałowo. Chciałabym podkreślić, że tutaj bardzo, bardzo istotne jest, żeby umówić się na indywidualną konsultację, na przykład do doktor Moniki, no bo nikt nam nie da pewności, bym nie chciała, żeby ktoś po odsłuchaniu tego live'a powiedział, bo ja na live'ie posłuchałem i poszedłem usunąć zęba. To są zawsze bardzo indywidualne sprawy i słuchajcie, nigdy nie polegajcie na takiej wiedzy z internetu, bo ktoś gdzieś coś powiedział, tylko idźcie na konsultację, sprawdźcie, ocencie to, zróbcie dokładniejszą diagnostykę i dopiero oceniając wszystkie za i przeciw, rozmawiając ze specjalistą indywidualnie, podejmujcie taką indywidualną decyzję.
I też chciałam zwrócić uwagę, że to, że dana jedna osoba, dany specjalista w danej dziedzinie, czy to mówimy o dietetyku, czy o neurologu, czy o stomatologu, jakby przekazuje nam plan leczenia, który nie do końca z nami współgra, to po pierwsze nie oznacza, że ta osoba jest do bani, tylko po prostu ma inne doświadczenie, inny pomysł na daną osobę i trzeba szukać, ja wiem po sobie nawet, trzeba szukać u paru specjalistów i można trafić do 5 super specjalistów, wszyscy naprawdę na najwyższym poziomie i zdecydujemy się w końcu na usługi jednego, bo akurat ta osoba była na tym szkoleniu, przeczytała ten artykuł, przeczytała tą książkę, której nie przeczytała druga osoba. I to nie znaczy, że ta osoba jest B, a ta osoba jest dobra, ale czasami są te niuanse, które rzeczywiście, albo czasami po prostu feeling, bardzo, bardzo ważny jest feeling, czyli ta chemia między osobą, która leczy i jest leczona, ponieważ tutaj kwestia zaufania i tego, jak ta współpraca później idzie, jest bardzo ważna. Bo albo to ktoś będzie negował na każdym etapie, pytał, wypytywał, był podejrzliwy, ja bardzo nie lubię tak pracować, czasami tak pracuję, bo po prostu tacy ludzie są, że ciągle coś podważają, ale jednak tutaj to czasami zaufanie jest zawsze jest potrzebne, żeby ta praca była przyjemna.
No tak się uśmiecham, bo jak ja przyjeżdżam, to zawsze mam, Monia, a ja mam taki wniosek, albo...
Nie, ale to nie co innego, ty po prostu...
Albo tu, wiesz, nie. A zauważyłaś, a może tu...
To nie, ty mi doszczegóławiasz rzeczy, które ty czujesz na co dzień i które ja w ciągu, wiesz, badania na fotelu mogę ich nie zauważyć, bo ty mówisz, że jak jadłaś coś i albo jak... To jest zupełnie co innego niż osoba, która na przykład wypytuje się o każdą rzecz z takim jeszcze...
Tak, wiem, co masz na myśli, na przykład, a tamta pani powiedziała, tak, że mogę jeść węglowodany, tylko mam na przykład jeść, ale gdzie ja indziej usłyszałam to, takie podważanie, gdzie no potrzeba by było 5 godzin rozmowy, a i tak nic nie uzyskamy, tak. Bo jak to badania nam pokazują, że każda polemika, każda debata uświadamia tylko tą osobę, która jest w swoich przekonaniach do jej przekonań, nie? A nie przekonamy jej na naszą stronę. Więc jeżeli ktoś przychodzi, że tak powiem, z nastawieniem na walkę, na argumenty, to i tak takiej osoby nie przekonamy, dlatego też zawsze apeluję. Zaufaj jednemu specjaliście i jak się z nim zaprzyjaźnisz, to idź tym torem, ponieważ ten specjalista ma dla ciebie jakiś plan leczenia. No, wydaje mi się, że nie ma nic gorszego, jak na etapie planu leczenia, który ty ustalasz, przychodzi ktoś, ta osoba idzie do kogoś innego, ten inny ma pomysł na ten fragment planu leczenia, no to nic z tego nie będzie, prawda?
Całe szczęście takich osób raczej nie miewam, a to że podważają plan leczenia, ale oczywiście, ale czasami się to zdarza. To jeszcze pytanie o zatoki. Oczywiście tak, zęby mają ogromny wpływ w szczęce przede wszystkim, bo one kontaktują się bezpośrednio z zatokami szczękowymi na stan zatok. I tutaj zęby, które są zaczone kanałowo, zęby, które no, tak. Mają oczywiście absolutny wpływ i tutaj często laryngolog odsyła do nas pacjentów, my pacjentów odsyłamy do laryngologów, też jest duża, bardzo ścisła współpraca między tymi dwoma profesjami.
No właśnie, to jest bardzo istotne, bo ja też w swojej praktyce dietetycznej bardzo często stawiałam na zatoki. To jest coś, co znowu ludzie bagatelizują sobie bardzo. Tak jak jest stan jamy ustnej, tak stan zatok. A mam katar. Od kiedy? Od zawsze. A badałaś sobie jakieś zatoki? Nie, nigdy. No bo nie wiem, bo rentgen szkodliwy, bo tomograf szkodliwy i tak dalej, bo się boję, bo nie wiem i tu jest mnóstwo rzeczy. A później się okazuje, kiedy ta osoba zrobi sobie diagnostykę obrazową, to się okazuje, że tam są mikrostany zapalne w zatokach, na dnie zatoki. I powoduje to obniżanie się zatoki w stronę korzenia. I nagle przychodzi sytuacja katastrofalna, w której ten ząb po prostu do zatoki wpada, albo dodatkowo jest jeszcze problem z zębem i mamy bezpośredni kontakt z no, miejscem otwartym, z zatoką, blisko mózgu i to może się naprawdę skończyć dramatycznie, prawda?
Nie, bo tutaj. Czytam tutaj komentarze. Pierwsze odnośnie szczoteczek, pasja. Myślę, że to na live z
Nie, to wszystko
sobie.
Sobie właśnie, tak. Zrobimy sobie na live z higienistką, ale chciałam podkreślić, że z tymi zatokami to jest tak, że my często nie bierzemy tego pod uwagę, a jedno wpływa na drugie, tak? I problem z zębem na zatokę, i zatoka może wpływać na zęba, także problem może być obopólny. Jeżeli mamy jakikolwiek problem z tym, że mamy stale katar, to trzeba szukać przyczyny i niekoniecznie musi być to ząb. Może być tak, że będzie odwrotnie właśnie. I teraz jeszcze
czy
byś
to
mogła
kawa
powiedzieć.
Albo wino.
Tak, bo to też tak może być. To są, wiesz, nietolerancje histaminy,
wiem,
tak, ludzie na to zwracają uwagę.
To jestem właśnie, to jest mój case.
No właśnie, ale o tym można mówić i mówić, to zapraszam na moje dietetyczne pogadanki. Ale jeszcze jakbyś mogła powiedzieć, czy jest jakakolwiek alternatywa dla leczenia kanałowego. Załóżmy, że ktoś ma mieć leczenie kanałowe. Czy da się ten ząb jeszcze jakoś inaczej ratować?
Niestety nie. Jeżeli ząb już jest zakwalifikowany do leczenia kanałowego i ten stan zapalny miazgi już jest, to tylko zwlekanie z jego leczeniem będzie tylko pogarszało jego stan i będzie nas skierowało w kierunku rzeczywiście ekstrakcji, ponieważ tutaj często pacjenci, nie zawsze kanałówka i ząb do leczenia kanałowego boli. Bardzo często, natomiast nie zawsze. W związku z tym czasami pacjenci rzeczywiście poboli, przestają jakby w tym kierunku działać i no to jest równia pochyła w dół i w ogóle bym w tą stronę nie szła. Oczywiście, jeżeli ząb, oczywiście też chcę coś powiedzieć, bo spotkałam się z osobami, które bardzo lubią często otwierać te zęby i już kierować do leczenia kanałowego, więc absolutnie ja bym może czasami coś skonsultowała, jeżeli zbyt szybko na przykład lekarz do tej kanałówki namawia, aczkolwiek no nie chcę tutaj dyskredytować moich kolegów, koleżanek, ponieważ to słyszałam bardziej o mojej pacjentce, która w Irlandii gdzieś tam leczyła zęby, miała już mieć dwa zęby leczone kanałowo, a tam takiej potrzeby w ogóle nie było, więc po prostu człowiek człowiekowi nierówny i tak samo. Też trzeba mieć świadomość, że czasami to pacjent musi podjąć pewne ryzyko, bo załóżmy, nie zawsze to wszystko jest właśnie czarno-białe, zero-jedynkowe. Widzimy, że mamy bardzo głęboki ubytek, aczkolwiek to jeszcze nie jest wskazanie w tym momencie do leczenia kanałowego. Ale wiemy, że pacjent musi teraz zainwestować na przykład, nie wiem, 800 zł tego zęba, żeby teraz go odbudować. No i to jest pytanie do pacjenta. Czy chce pan teraz inwestować w tego zęba? Jest ryzyko duże, że za jakiś czas ten ząb pana będzie się kwalifikował do leczenia kanałowego, ale jest też szansa 30, 40, 50%, że nie i że panu posłuży przez kolejne x lat w tym stanie. I teraz pytanie, czy chce pan inwestować te 800 zł, które być może za te pół roku będą wyrzucone jednak, bo trzeba będzie ząb leczyć kanałowo i robić nową odbudowę? Ja bym zawsze zainwestowała jednak w to, żeby ten ząb był do samego końca i dopiero jak jest ostateczność i wiadomo na 100%, że już nic nie da się ratować, żeby wtedy leczyła.
No dobra, to pytanie, co po ekstrakcji zębów? No bo załóżmy, że ktoś jednak usunął zęba, musiał usunąć, podjął decyzję, i co w to miejsce? Czy to może być tak, że mamy puste dziury, po zębach, czy musimy coś tam założyć? Czy
Tak.
zawsze jest to implant, czy może coś innego?
Wiesz co, narząd nieużywany zanika i tak samo jest z kością. Kość, która jest niepodparta ani implantem, ani zębem, będzie tam zanikała. To jest jedna rzecz. Druga, zęby sąsiadujące z tą luką również będą nam się przesuwały, aby ją domknąć w inny sposób. Będą nam się przechylały i będzie to powodowało problemy z przyzębiem w rejonie tej luki po zębie. Kwestia trzecia to jest tak zwany objaw Godona, czyli wyrzynanie się bierne zęba do kontaktu z zębem przeciwstawnym, a skoro nie ma tego zęba, to on będzie nam się biernie wyrzynał i będzie próbował też powodował problemy estetyczne, problemy okluzyjne przede wszystkim, czyli zgryzowe. W związku z tym zawsze luki po zębach uzupełniamy. Czy jest to kwestia mostu, czy jest to kwestia implantu? Złotym standardem jest to jednak implant, bo on zmniejsza się progres tracenia tej kości. Natomiast kwestia mostu, tutaj zawsze z pacjentem wybieramy indywidualnie znowu, jakie to jest rozwiązanie, ponieważ jeżeli zęby są oba leczone kanałowo już wokół takiej luki i pacjent na przykład ma czynną chorobę autoimmunologiczną, na przykład Hashimoto, no to wtedy rzeczywiście skłaniamy się do tego, żeby zrobić taki most, bo ewentualna implantacja i ewentualne implantacja może gdzieś tam powodować jakieś większe może problemy, nie chcę tego nazwać problemami, no ale jest wtedy jakieś rozwiązanie. Natomiast jeżeli mamy zdrowe zęby wokół tej luki, to zawsze będę kierowała na zaimplantowanie takiego zęba, takiej przestrzeni, ponieważ każde szlifowanie zęba wiąże się z ryzykiem jego obumarcia pod most również. I tego nikt nigdy nie obieca. W każdej zgodzie przed szlifowaniem zębów u każdego stomatologa takie ryzyko będzie i trzeba będzie to podpisać i to wziąć na siebie, więc absolutnie implantacja numer jeden, most to jest opcja numer dwa, bo nam blokuje zęby sąsiadujące w koło z przemieszczaniem się, ale nam nie redukuje tego utraty kości.
No dobrze, to jeszcze może, już czas nam się kończy, musimy się drugi raz umówić, bo tych pytań mam dużo, więc wiem, że to mogła być taka seria. Zapytaj higienistkę, zapytaj stomatologa, bo to są jednak kobiece, ważne tematy wpływające na nasze zdrowie, więc my się na pewno jeszcze umówimy raz, albo dwa, albo i trzy, bo pytań mam bardzo dużo, a chciałabym o wiele zapytać, ale jakby tak trochę już podsumowując tę rozmowę, jeszcze chciałam zapytać o co najmniej dwa pytania. Po pierwsze, jakie implanty? No bo wiesz, tu może być jakiś problem taki, że ktoś gdzieś to coś ma zaniedbane, dawno ta dziura tam była, albo dopiero świeżo wyrwany, kiedy ten implant zakładać, wiesz, na pewno tam znaczenie ma, w jakiej jakości jest kość, czy to ma być implant tytanowy, czy ceramiczny. Jakbyś tutaj mogła dać jakąś taką, wiesz, takie rozeznanie, żeby ktoś wiedział, na co ma ewentualnie zwrócić
Wiesz
uwagę.
co, po pierwsze trzeba wiedzieć, że kwestia, zacznę od, bo to kilka pytań było, odnośnie stanu kości. Często pacjenci, którzy nie wykonują problemu, nie, załatwienia problemu od razu, stykają się z problemem braku kości. No i tutaj mamy oczywiście remedium w postaci augmentacji kości, czyli jej regeneracji. I tutaj mamy różne rodzaje. Od augmentacji materiałem kości zastępczym, po lepsze uzupełnienia w postaci ludzkiego z banku kości materiału, bądź własnego z przeszczepu bloczka kostnego, na przykład z innej części jamy ustnej. W związku z tym augmentacja. Oczywiście jest to dobre rozwiązanie, czasami konieczne, często konieczne. To jest jedna rzecz. Kwestia druga to implant tytanowy czy ceramiczny. Trzeba mieć świadomość, że cerkon jest w tablicy Mendelejewa w tej samej grupie co tytan, czyli w grupie metali. To nie jest tak, że to jest porcelanowy ząb, porcelanowy implant, tylko jest to inny.
Ekskluzywny porcelanowy, wiesz, jak taka porcelana chińska, nie?
Tak, więc to jest absolutnie. absolutnie też tlenek metalu, tlenek cyrkonu. I tu również mamy, niedługo będziemy wprowadzać do naszej oferty również implanty cyrkonowe. Mało się ich szczepia w Polsce, na świecie też mało, coraz częściej, ponieważ tych badań jest bardzo mało, jest to coś nowego, powoli raczkuje, wchodzi, ale oczywiście na ten temat też trzeba się pochylić, wszystko ma swoje za i przeciw. I tutaj znowu kwestia konsultacji, kwestia tego, jakie są dane warunki tego pacjenta.
To jeszcze jakbyś mogła powiedzieć, bo za i przeciw, ja rozumiem, że to jest bardzo indywidualna sprawa, ale czego można się spodziewać podczas takiej indywidualnej konsultacji? Czy nie wiem, można na przykład spróbować zrobić jakieś testy, wiesz, płatkowe, żeby sprawdzić, czy ktoś nie ma alergii, chociaż nie, na ten materiał, jak już taką długą drogę przejdzie, wszczepi sobie coś, na co być może jego organizm będzie negatywnie reagował.
Przepraszam, bo ja się rozproszyłam, bo to mój wujek mi pisze ze Stanów, że nas ogląda. Pozdrawiam cię, wujek. Natomiast odnośnie konsultacji, bo dotknęłaś dwóch rzeczy. Czy coś nam będzie szkodziło, nie szkodziło? Absolutnie nic, co proponuje lekarz, nie powinno pacjentowi szkodzić, tylko wyłącznie pomagać. I tutaj kwestia implantów jest dokładnie taka sama. To nie jest tak, że implanty tanowe będą powodowały uczulenia i będą powodowały jakieś problemy ogólne, zdrowotne. Tak się nie dzieje. Nie spotkałam się nie spotkałam się z takim przypadkiem. Jest to jakaś tam teraz moda na stomatologię biologiczną. Są tam jakieś nowe badania, doniesienia. Rzeczywiście, ludzie czasami się chcą pozbyć wszelakich metali z jamy ustnej. To jest dla takich osób, wydawałoby się, dobra opcja, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, tlenek cyrkonu to jest tlenek metalu, więc to nie jest takie oczywiste i nie dziwi mnie to, że nie jest to tak dogłębnie przekazywane społeczeństwu. Tyle, jeżeli chodzi o kwestie implantów.
Ostatnie pytanie, które będzie nawiązywało do tematu naszego kolejnego live'a, bo chciałabym, żebyśmy zrobiły kolejny live pod tytułem Jak mieć ładny uśmiech? I myślę, że wiele kobiet chciałoby się w tej kwestii czegoś dowiedzieć, więc może to ostatnie pytanie wprowadzające do naszego następnego live'a. Kiedy jest absolutnie za późno, żeby założyć aparat ortodontyczny?
Gdy nie ma zębów, to jest jedyna, gdy nie ma zębów, to jest jedyna, śmieję się, ale to jest prawda, ponieważ pacjentów leczonych ortodontycznie miałam w wieku 70 kilku lat, w związku z tym absolutnie nie jest to żadne przeciwwskazanie, wiek, wręcz przeciwnie, pacjenci często mają różne problemy właśnie z przyzębiem, z dziąsłami, ze stanem zapalnym, przez to właśnie, że te zęby są w nie takich, nie tak ustawione, są podtłoczone, są problemy z nitkowaniem, więc absolutnie z nitkowaniem są różne węzły urazowe, zgryzowe, więc absolutnie nie ma ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o zęby. Nie ma ograniczeń, tak samo, to już powtarzałam wiele razy, nie ma zęba, który nie, znaczy, może nie ma zęba. Wszystkie zęby muszą być przygotowane do leczenia ortodontycznego, to trzeba pamiętać. Czyli te zęby muszą być przeleczone, nie może być żadnych ognisk próchnicy, muszą być ładnie odbudowane. Jak są kanałówki, to muszą być również, musimy wiedzieć, że one są zrobione w sposób poprawny, a nie będzie sytuacji, w której ząb leczony kanałowo nagle nam się odezwie w trakcie leczenia, bo nie był dopełniony do samego końca i nie był doleczony. W związku z tym absolutnie zęby muszą być przygotowane wszystkie przez stomatologa. I tutaj ograniczenia wiekowe żadnych nie ma.
A ograniczenia pod tytułem mosty czy implanty?
Mosty wtedy demontujemy, niestety. Wykonujemy wtedy korony kompozytowe tymczasowo na czas leczenia ortodontycznego w miejscach, które wcześniej były na filarach zastępujące most. I później trzeba zrobić albo nowy most, albo wszczepić implant. Jeżeli był wcześniej tam most, no to zazwyczaj pacjenci decydują się na powtórkę już w nowym zgryzie, ponieważ musimy wiedzieć, że leczenie ortodontyczne to jest zmiana zgryzu i ten most już nie będzie nam, nie po to inwestujemy mnóstwo pieniędzy, czasu i chcemy mieć jak najlepsze efekty, żeby dopasowywać cały zgryz do starego mostu.
A implant, czy jest jakimś przeciwwskazaniem?
Nie, czasami jest ograniczeniem, ponieważ nie możemy pewnych ruchów wykonać, ponieważ implant się nie przesuwa w kości. Natomiast wtedy oczywiście to ograniczenie pacjentowi przedstawiamy, że na przykład dany ząb się już nie zmieni położenia, bo obok jest implant i tutaj on zostanie w tym miejscu. Dlatego jak pacjent ma w planie leczenia implantację, no to wówczas ten implant, ta implantacja jest już pod koniec leczenia ortodontycznego planowana.
No dobrze. Ja Ci bardzo, bardzo dziękuję, bo to
Dziękuję.
była niezwykle ciekawa rozmowa. Masz niesamowitą wiedzę i jesteś niezwykle otwartym stomatologiem, stomatolożką, która podchodzi do pacjenta bardzo holistycznie. Ja bym sobie życzyła, żeby wszyscy lekarze w ten sposób podchodzili do swoich pacjentów. Myślę, że mnóstwo wartości i mnóstwo pytań, które nie zostały odpowiedziane, a myślę, że wiele dziewczyn chciałoby wiedzieć więcej na temat ładnego uśmiechu, bo często dostaję pytania odnośnie mojego uśmiechu, mojego aparatu ortodontycznego. Ja Ci przypomnę, że były już live'y z Moniką i rozmawialiśmy na temat bruksizmu i te wszystkie live'y są dostępne i na Spotify'u, i na YouTubie, bo tam może czasami łatwiej jest znaleźć niż tutaj na Instagramie, gdzie tych postów jest dość dużo, ale obiecuję kolejnego live'a odnośnie ładnego uśmiechu, co zrobić, żeby mieć ładny uśmiech, no bo wiesz, ta linia uśmiechu to wszystko ma znaczenie, ty masz
Bardzo.
przecudowny przecież uśmiech. Po prostu cały czas patrzę, bo widzę twoje zęby. Moich jeszcze tak bardzo nie widać, ale twój uśmiech po prostu myślę, że wszystkich tutaj rozświetlił, którzy byli
O,
obecni
dziękuję.
na tym live i każdy chciałby tak ładnie się uśmiechać jak ty. I porozmawiamy sobie na temat higienizacji, ale tutaj poproszę jedną z cudownych higienistek, które pracują
Koniecznie.
właśnie w UZDENT, bo to są dziewczyny niesamowite. Z ogromną wiedzą i za każdym razem czegoś fajnego, ciekawego się dowiem. Dziękuję Ci bardzo,
Ja
wszystkiego
dziękuję, miłego
dobrego.
tygodnia życzę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.